Cześć, mam na imię Kamila i jestem logopedą. Mieszkam w Anglii i to właśnie tutaj pomagam polskim dzieciom. Jeszcze niedawno nie wierzyłam w to, że praca logopedy ma sens w jakimkolwiek innym miejscu niż Polska. Teraz wiem, że jest inaczej. Codziennie udowadniam sobie, że to ma sens. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak uwolnić swoją kreatywność. Chciałabym opowiedzieć Ci również o swoich sposobach pracy z dziećmi. W tym podcaście podzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Logopasja to mój sposób na logopedię z pasją. Zapraszam!
Tak jak najpierw prosiłyście, to powiem coś o sobie. Miałam na imię Kamila. Jestem logopedą o specjalizacji neurologopedycznej. Kończyłam ją na Uniwersytecie Gdańskim, tak jak Wam powiedziałam, 2 lata temu, gdzieś tak około, więcej pewnie troszkę. Obecnie mieszkam z mężem w Anglii. Wyjechaliśmy jakoś około 2 lat temu. W tym miejscu w Swindon mieszkamy około 1,5 roku. Swindon to jest taka miejscowość wielkości 200 tysięcy mieszkańców, z czego około 9 tysięcy to są Polacy. I tutaj Polaków dzieli się na starą i na nową Polonię. Stara Polonia to są ludzie, którzy zostali po wojnie, po II wojnie światowej, po armii Andersa, bo oni nie mieli dokąd wracać, zazwyczaj na te tereny wschodnie albo tutaj poznańskie, że tak powiem, i Wrocław. Oni nie mieli po prostu możliwości wrócenia do Polski albo nie chcieli i tutaj zostali. No, młoda Polonia to te osoby, które wyjechały po otwarciu się granic, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. W ogóle to chciałam Wam podziękować, do tego chyba powinnam zacząć, że mogę do Was mówić, bo w pewnym sensie jak studiowałam, to było takie moje marzenie, żeby stanąć po tej drugiej stronie, może dzisiaj w nietypowy sposób, ale jakby po tej drugiej stronie jestem, więc się cieszę, fajnie. Jeżeli chciałybyście wiedzieć coś więcej o mnie, to możecie wejść na mojego bloga, może gdzieś tam już do niego dotarłyście, może jeszcze nie. Ten blog nazywa się www.logopasja.pl. Tam jest też trochę więcej informacji o mnie, głównie z takiego zakresu, gdzie pracowałam, jakie szkolenia sama dla siebie robiłam itd., itd. Także na tym blogu po prostu możecie znaleźć dużo informacji, przede wszystkim też takich, jak działam, co się dzieje na co dzień w Logopasji, także Was zapraszam. I jeszcze mam taką jedną prośbę, z racji tego, że możemy mieć takie małe problemy techniczne, jeżeli będziecie chciały w trakcie zadać jakieś pytania, to proszę Was, żebyście sobie zapisywały te pytania, a potem odpowiem na nie już tak hurtem, że po prostu, nie wiem, będziecie podchodzić, czy ktoś tam będzie czytał te pytania, ok, żebyśmy tam się nie przekrzykiwały, bo żeby po prostu technicznie to dobrze było. No i dobra, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wygląda moja praca, czyli jak wygląda praca polskiego logopedy w Anglii, z jakimi dzieciakami pracuję i jakie problemy dostrzegam tak na co dzień właśnie w pracy z tymi dziećmi. No i na koniec powiem o takich różnicach pomiędzy pracą polskiego a brytyjskiego logopedy, bo moim zdaniem są one bardzo duże i dosyć ciekawe. No i też słuchając tego mojego wykładu, chciałabym, żebyście miały na uwadze to, że ja mówię głównie o swoich doświadczeniach, o moich przemyśleniach i o moich takich wnioskach, które wyciągam zarówno z pracy tutaj na miejscu, ale też z rozmów z rodzicami, którzy przychodzą do mnie z konkretnymi dziećmi, z konkretnymi problemami i też na podstawie opinii, które te dzieci dostają od brytyjskich specjalistów, a ja po prostu je czytam i mam z nimi jakiś tam kontakt, jakąś styczność. Także powinnyście potraktować to jako takie moje doświadczenie, bo jeżeli byście spotkały na przykład inną osobę, która pracuje nawet w Anglii jako polski logopeda bądź w jakimkolwiek innym kraju na świecie, to może powiedzieć Wam zupełnie co innego. Także to jakby są moje doświadczenia. I teraz tak, jak wygląda praca polskiego logopedy w Anglii? To pierwsza taka podstawowa rzecz jest taka, że tutaj nikt mnie nie zatrudni. W takim sensie, że nie wiem, na stronie internetowej, w gazecie nie znajdę nigdzie ogłoszenia, że poszukujemy polskiego logopedy do pracy albo do współpracy. Oczywiście mogłabym podjąć taką pracę w jakiejś polskiej szkole sobotniej, bo nie wiem, czy wiecie, ale tych polskich szkół sobotnich w ogóle na całym świecie jest bardzo, bardzo dużo. W samej Anglii jest ich około chyba 120, jeżeli się nie mylę, tak wynika z jakichś tam ostatnich list takiej dużej organizacji, która też mi bardzo mocno pomaga, Polska Macierz Szkolna. To tych szkół właśnie na liście tej polskiej macierzy szkolnej tutaj w Anglii było około 120. No i oczywiście mogłabym pracować w takiej szkole, ale jest to szkoła tylko i wyłącznie, która działa w soboty. Ona nie działa od poniedziałku do piątku i w sobotę, tylko w sobotę, więc jakby co miałam zrobić z tymi innymi dniami? Nie chciałam pracować gdziekolwiek, chciałam pracować w zawodzie, więc jedyną opcją dla mnie było założenie własnej działalności, własnej firmy. Ja jestem tak jakby w samozatrudnieniu, tak? Firma jednoosobowa. I na tej podstawie właśnie prowadzę zajęcia logopedyczne, prowadzę diagnozę, prowadzę terapię, kontaktuję się z różnymi organizacjami polonijnymi, współpracuję ze szkołami polskimi. No i też bardzo dużo pomocy otrzymam od Polskiej Akcji Katolickiej właśnie tutaj na terenie Anglii. Z racji tego, że ona po prostu zrzesza wielu ludzi. Przy kościołach bardzo często są polskie szkoły między innymi, albo jakieś inne tam grupy harcerzy, albo no, dużo, dużo się rzeczy dzieje. Także ja, że tak powiem, liczę w Anglii sama na siebie i sama sobie wszystko organizuję, żeby tutaj pracować. Nikt do mnie, że tak powiem, ręki nie wyciągnął i nie wskazał drogi, którą mam iść, żeby móc pracować w zawodzie. No i teraz tak, wracając jeszcze do tego tematu, że ja jestem w samozatrudnieniu, to oczywiście z tego wynika bardzo dużo plusów, ale tak jak wszystko w przyrodzie lubi równowagę, więc jak są plusy, to są też jakieś minusy. Takim dużym plusem jest to, że to ja decyduję, kiedy pracuję, a kiedy mam wolne. Czyli jak sobie ustalę, że chcę jechać na konferencję, że tak jak na przykład dzisiaj chcę mieć wykład, to zapisuję to sobie i po prostu jeżeli ktoś pyta się mnie, czy mogę mieć dzisiaj o tej godzinie zajęcie, ja mówię, że po prostu nie, bo już mam coś zaplanowane, tak? Albo chcę jechać na jakieś szkolenie, czy lecieć na szkolenie do Polski. To jest kwestia tego, że kupuję bilet, mówię, że mnie nie ma, albo po prostu nie zapisuję nikogo na ten dzień i wtedy jakby sama jestem sobie panem, tak? W pewnym sensie. Też nie mam jakiejś osoby, która nade mną wisi i każe mi się rozliczać z jakichś papierków. Jeżeli jest taka osoba, to jestem nią sama i sama przed sobą się rozliczam. Zarówno z tego, w jaki sposób prowadzę zajęcia, w jaki sposób prowadzę plany terapii itd., itd. No i oczywiście wielkim plusem tego, że mam własną firmę i jakby działam na własną rękę, jest to, że bardzo mocno się rozwijam. Zarówno z takich kwestii organizacyjnych, muszę sobie wszystko sama organizować, ale też mam bardzo dużą możliwość spotykania wielu ciekawych ludzi to raz, ale też wielu ciekawych przypadków, jeżeli chodzi o moich pacjentów. I naprawdę do wielu rzeczy fajnych właśnie dotarłam przez to, że jakieś dziecko w pewnym momencie do mnie przyszło i była potrzeba, żebym sobie doczytała różne rzeczy, albo żebym doczytała o różnych metodach, albo o pracach z takim, a nie z innym dzieckiem. Także to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. No i teraz troszkę o minusach. Nie jest ich dużo. Głównym minusem jest chyba to, że we własnej firmie jestem wszystkim, tak? Czyli przede wszystkim jestem terapeutką, jestem szefem w pewnym sensie, podejmuję tam jakieś ważniejsze decyzje sama, tak? Nikt mi nie podpowie, nikt mi nie powie, że a może lepiej tak, a może inaczej. Także to jest takie duże obciążenie. Jestem też osobą, która zajmuje się rejestracją, tak? To może dziwnie brzmi, no ale to do mnie osoby dzwonią, SMS-ują i to, że tak powiem, ja muszę ogarniać to, że ktoś zrezygnował mi z zajęć albo jakieś dziecko się rozchorowało i jakoś to muszę sobie samoorganizować. Prowadzę też księgowość sama, bo w Anglii nie mam obowiązku zdawania tej księgowości komuś innemu, więc sama siedzę tak i po prostu tworzę te wszystkie pliki w Excelach i to wszystko podliczam, żeby potem zrobić takie rozliczenie ogólne. No trochę tego jest, to nie jest trudne w porównaniu do tego, co dzieje się w Polsce i co słyszę od jakichś tam znajomych czy od innych osób, no ale jednak jakiś czas też na to muszę poświęcić. Prowadzę też bloga, to już też Wam troszkę o tym wspominam. Ja odpowiadam za taką stronę merytoryczną tego bloga, więc pisanie postów, nagrywanie podcastów i takie treści merytoryczne, no to ja sama za nie odpowiadam. Tutaj jakby też muszę wspomnieć o dużej roli mojego męża, on mi bardzo mocno pomaga, jeżeli chodzi o taką stronę jakościowo-techniczną, tak? On dba o to, żeby ten blog wyglądał, żeby fajnie funkcjonował, żeby strona się za wolno nie wczytywała i tak dalej, i tak dalej. Ja się na tym totalnie nie znam, tak? Mówię tak łopatologicznie, jak to wygląda z boku, no, ale on siedzi i to wszystko tam w kodzie po prostu zmienia. No i też z racji tego, że nie mam takiego łatwego dostępu do pomocy, jaki bym chciała mieć, to albo zamawiam po prostu hurtem te pomoce z Polski i potem one są paczkami po prostu do mnie wysyłane, albo po prostu siedzę i sama je, że tak powiem, dziergam. I to też jest bardzo czasochłonne. Jeżeli macie możliwość tam, nie wiem, pracy, czy byłyście już na praktykach, to wiecie, że zrobienie czegoś tak od A do Z, wydrukowanie, tam, nie wiem, pokolorowanie, czy zalaminowanie, powycinanie i przygotowanie tego, to też zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, tak? Także no, w tej firmie jestem, że tak powiem, wszystkim, tak? Tutaj pomaga mi mąż, no, ale on się zajmie tylko pewnymi rzeczami, a nie wszystkim. I teraz troszkę o organizacji mojej pracy, czyli o tym, jak wygląda taki mój przeciętny tydzień. Mój przeciętny tydzień to jest praca przez 6 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty. Często bywa tak, że nie mam żadnego dnia wolnego, bo w niedzielę też prowadzę różnego rodzaju akcje, o których Wam zaraz powiem, ale może tak od początku. Od poniedziałku do piątku zazwyczaj to pacjenci przychodzą do mnie, do gabinetu, w którym zresztą jesteśmy. Oni przychodzą zazwyczaj popołudniami. Te popołudnia wynikają z tego, że w Anglii jest bardzo duża restrykcja, jeżeli chodzi o chodzenie dzieci do szkoły. Gdy dziecko skończy do 31 sierpnia każdego roku, na przykład 4 lata, to może już iść do szkoły, może podjąć tak jakby naukę szkolną. A gdy do tego 31 sierpnia skończy 5 lat, to do szkoły iść musi. Najwyżej, że rodzice zadecydują, że będą prowadzili nauczanie w domu, mogą też podjąć taką decyzję, ale to jakby musi być uzasadnione i to tam, znaczy nie znam konkretnych przepisów tak na to, ale wiem też, że rodzice podejmują się czasem nauki w domu dzieci, nawet kiedy te musiałyby iść już do szkoły, tej do 16. Tutaj dzieci, czy mają 5 lat, czy 12, to w szkole są od godziny około 8:45 do około godziny 15:15. I jakby nie ma zmiłuj się, tutaj nie ma zależności, czy to dziecko jest właśnie małe, czy już jest nastolatkiem. Najwyżej, że są jakieś zajęcia dodatkowe, to wiadomo, te dzieci wtedy zostają dłużej w szkole, ale zazwyczaj taki standardowy czas bycia dziecka w szkole to właśnie od 8:45 do 15:15. No i ja o tym nie wiedziałam przed swoim wyjazdem, jakby z tą rzeczywistością spotkałam się dopiero tutaj. No i to jakby ogranicza tą moją pracę, że ja mogę pracować tylko popołudniami. W Polsce jeszcze było tak, że dzieci też chodziły do szkół, do przedszkoli, kiedy przychodziły do mnie, ale tam rodzice mogli się porozumieć, czy to z nauczycielem, czy z wychowawcą danej klasy, czy grupy przedszkolnej, że dziecko na przykład ma spotkanie z logopedą poza placówką tam szkolną czy przedszkolną, no i dziecko po prostu przyjdzie później albo zostanie zabrane w pewnym momencie, a potem odprowadzone. I zazwyczaj to dawało się dogadać, że tak powiem, a tutaj tak nie jest. Tutaj jest tak, że o zwolnieniu dziecka ze szkoły decyduje sam dyrektor szkoły. Rodzice muszą pisać prośby jeszcze przed zabraniem dziecka ze szkoły. Jeżeli rodzice w nieuzasadniony sposób zabiorą dziecko ze szkoły, to mogą oni zostać ukarani karą grzywny, która nie orientuje się dokładnie, ile wynosi, ale ona jest dosyć wysoka. I jeżeli dziecko ma obydwoje rodziców, to wtedy ta kara naliczana jest podwójnie. Bo jakby obydwoje rodziców jest odpowiedzialnych za to, że dziecko do szkoły nie poszło. Jeżeli chodzi o taką pracę przedpołudniową z dziećmi, stricte z pacjentami, no to czasem zdarzają się jakieś tam 2- czy 3-latki, ale z racji specyfiki pracy rodziców i tak te godziny popołudniowe wygrywają. Także zazwyczaj ta praca moja zaczyna się od godziny 15:30, czasem troszkę później. Teraz, jeżeli chodzi o piątki, to tak jak Wam powiedziałam, ja pracuję w domu, ale co drugi piątek jest to piątek i pracuję wtedy na wyjeździe, a każdą sobotę pracuję wyjeżdżając. Nie pracuję, że tak powiem, stacjonarnie w Swindon, tylko po prostu dojeżdżam do różnych miejscowości. I możecie się zapytać, co w tym takiego dziwnego, że dojeżdżam do pacjentów. No, dziwne jest to, że czasem dziennie robię od 200 do 300 kilometrów. No i praktycznie mój dzień zaczyna się o godzinie 6, bo o tej godzinie wstaję. Zajęcia w domu u pacjenta zaczynam na przykład o godzinie 8, a w domu fizycznie wchodzę ze wszystkimi swoimi rzeczami. Jest wtedy godzina 19:30, czasem później, tak, w zależności od tego, jaka jest sytuacja na drodze. Więc te dni wyjazdowe są dniami bardzo ciężkimi, zwłaszcza kiedy na przykład po tym piątku wyjazdowym zaczynam sobotę znowu pracę na wyjeździe, tak? Czyli przyjeżdżam bardzo późno w piątek do domu, muszę się przepakować, jakby pozmieniać, tak, wszystkie rzeczy, które chcę wziąć, bo wszystkie terapie układam bardzo indywidualnie, więc czasem jest tak, że ląduję z 4 torbami różnych rzeczy, bo przecież dla każdego dziecka muszę wziąć to, co ono potrzebuje, a nie biorę jakby jeden zestaw na cały dzień. No i potem po tych dniach, no nie ukrywam, to jest takie dosyć duże obciążenie, głównie fizycznie, tak, że po prostu to jest dużo jeżdżenia, dużo siedzenia. No i w pewnym sensie też jakiś stres dochodzi, tak, bo wiadomo, każdy korek, każdy jakiś tam wypadek na drodze, no to są po prostu opóźnienia. A te dojazdy wynikają z tego, że dzieci tutaj, polskie dzieci, w ogóle polskie rodziny mieszkają praktycznie wszędzie. Polaków można spotkać i w małych miejscowościach, i w bardzo dużych miejscowościach. Nawet jak dzisiaj byłam przed spotkaniem z Wami w sklepie, to pierwszy język, jaki usłyszałam, to polski. Tak, w Anglii jest naprawdę bardzo dużo Polaków i no, ja po prostu dojeżdżam do dzieci, które potrzebują mojej pomocy. I czy one mieszkają ode mnie 120 km, czy mieszkają ode mnie 60 km, to nie jest dla mnie wielki problem, żeby tam po prostu dojechać. A problemem to nie jest, ponieważ tutaj drogi nie przeszkadzają kierowcy w jeździe. Tak? W Polsce bywa czasem inaczej. No i w niedzielę, tak jak Wam wspomniałam, prowadzę często darmowe diagnozy. To są już takie duże akcje, że ja zaczynam pracę taką diagnostyczną w godzinach, nie wiem, tam 11:12, kończę 19:20, w zależności od tego, ile dzieci się zapisze i ile dzieci potrzebuje takiej diagnozy. No i też prowadzę szkolenia skierowane głównie do rodziców, nauczycieli, którzy pracują albo współpracują z polskimi szkołami sobotnimi. Tak, także to też są takie duże wydarzenia, to też są dosyć długie dni, wtedy takie szkolenie, no to jest tak około 6 godzin plus jakimś tam dojazdem dla nas, przygotowaniem się, to jest tak około 9-10 godzin pracy takiej fizycznie, że tak powiem. I teraz możecie sobie pomyśleć, że w sumie tej pracy nie ma aż tak dużo. Fakt faktem, te dni na wyjeździe są bardzo, bardzo obciążające, no ale tak de facto od poniedziałku do piątku zazwyczaj pracuję popołudniami. No i to tak do końca nie wygląda, tak? Bo same pewnie zdajecie sobie sprawę, że to, co widać już na tej godzinie zajęć z pacjentem, to jest wynik pewnych działań wcześniej, tak? Jakiegoś przygotowania się, jakiegoś przemyślenia pewnych ruchów, albo tego, w jaki sposób to poprowadzę i przygotowania się też, jeżeli chodzi o pomocę. No i właśnie ten czas, kiedy ja nie pracuję, to zazwyczaj poświęcam właśnie na przygotowanie zajęć, na przygotowanie planów terapii, na przygotowaniu pomocy albo materiałów, które chcę dać rodzicom, żeby po prostu pracowali z dzieckiem w domu. Z racji tego, że pracuję z polskimi dziećmi, i te dzieci niejednokrotnie też są pod opieką brytyjskich logopedów, to nie muszę, ale jestem proszona o to, żeby pisać opinie o języku polskim w języku angielskim. I po prostu to wygląda tak, że ja wtedy przedstawiam, z czym dziecko ma problem w języku polskim, i oni wtedy jakby patrzą, czy oni to samo zauważają w języku angielskim, czy nie, albo nad czym oni się skupiają i tak dalej, i tak dalej. Ja z wieloma brytyjskimi logopedami mailuję albo mam taki kontakt telefoniczny, też dużo informacji uzyskuję od rodziców, tak? Jeżeli te informacje rodzicom są przekazywane. Oczywiście przed południami też prowadzę bloga, piszę te posty, robię takie rzeczy, żeby jakby uatrakcyjnić ten tekst, czyli dużo tam fotografii i tak dalej, i tak dalej. To też jest wbrew pozorom czasochłonne, zwłaszcza jeżeli staram się, żeby te teksty były po prostu dłuższe, a nie takie krótkie i po prostu gdzieś tam wrzucone. Oczywiście też przygotowuję się do szkoleń albo do jakichś wykładów, bo przygotowanie się do szkolenia od momentu wymyślenia tematu do momentu wyjścia już i tak powiem mówienia, przygotowania materiałów, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży czas i bardzo dużo, że tak powiem, motywacji i też takich kwestii organizacyjnych trzeba przed takimi szkoleniami po prostu pozałatwiać. No i oczywiście te sprawy organizacyjne, tak? Czyli księgowość, rejestracja i tak dalej, i tak dalej. To też tutaj wszystko się włącza. I teraz chciałabym Wam powiedzieć o tym, z jakimi dziećmi pracuję. Może Wam się wydawać, że jak wymienię Wam, z jakimi dzieciakami mam tutaj do czynienia, to nie będą jakoś tam bardzo mocno różniące się grupy dzieci od tych, które ja mam w Polsce, albo z którymi miałam możliwość pracowania w Polsce, ale musicie zdać sobie sprawę z tego, że te dzieci polskie mieszkające w Anglii to zupełnie inne dzieci polskie, znaczy inaczej. Te dzieci, które mieszkają w Anglii tutaj i mimo tego, że mają polskich rodziców i wychowują się w polskich rodzinach, to są to zupełnie inne polskie dzieci niż gdyby one wychowywały się w Polsce. Z racji tego, że one są już na początku swojej dwujęzyczności albo są już dziećmi dwujęzycznymi, czyli są takimi dziećmi, które potrafią mówić, czytać i pisać biegle w obydwu językach. Czasem pracuję też z dziećmi, które posiadają taką umiejętność w trzech językach, bo na przykład mama jest Polką, tata pochodzi z innego kraju, a mieszkają w Anglii. Także dziecko nabywa trzech języków praktycznie od urodzenia. Także są to już takie dzieci, powiedziałabym, raczej wielojęzyczne. No i chociażby z tym wiąże się już bardzo dużo różnych zawiłości, tak? Te dzieci wychowywane są w dwóch językach, więc zarówno w dwóch kulturach. W szkole brytyjskiej mają przedstawiony zupełnie inny system wartości, zupełnie inne postrzeganie świata, inny sposób rozwiązywania problemów. A w domu rodzice prezentują inne wartości, inny sposób podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej. Także te dzieci żyją tak jakby w zupełnie dwóch różnych światach i w tych światach muszą jakoś sobie radzić i muszą się jakoś odnajdywać. Ale przez to praca z nimi jest z jednej strony trudniejsza, a z drugiej strony ciekawsza. Ciekawsza przede wszystkim dlatego, że one w zupełnie inny sposób rozwiązują problemy. W zupełnie inny sposób podejmują decyzje. Na przykład kiedy mają jakiś problem do rozwiązania, to nie podejdą do niego w taki sposób prosty, taki wprost, tylko będą starały się rozwiązać bardzo elastycznie daną sytuację. Mają też inne zainteresowania, inne priorytety. Te dzieci na przykład nie znają słowa bocian, nie znają słowa sanki, nie znają odgłosu burzy, nie znają odgłosu chodzenia po śniegu, bo tutaj po prostu nie ma burz, nie ma śniegu, a ptak taki jak bocian po prostu tutaj nie występuje i w żadnej czytance, ani w żadnej tam pomocy ze strony Brytyjczyków po prostu nie uświadczył, tak, takiej nazwy ptaka. Także ja dopiero, kiedy doświadczyłam jakby tych różnic, dopiero zdałam sobie, że jest ich naprawdę dużo i też jakby praca z tymi dziećmi jest inna. Przede wszystkim ta inność polega na tym, że starsze dzieci bardzo mocno dopytują. One nie znają słowa szyszka, kasztany, szelki. One nie wiedzą, co to jest, bo nigdy nie miały z tym do czynienia. Więc tym dzieciom trzeba albo wszystko wyjaśnić, albo pokazać na obrazku, a najlepiej po prostu te wszystkie rzeczy mieć fizycznie przy sobie i im to po prostu pokazać. Także chciałabym, żebyście patrzyły na te dzieci, z którymi ja współpracuję, jak będę teraz omawiała te grupy, żebyście jakby miały na względzie to, że to są po prostu inne dzieci polskie, a nie takie dzieci, które by mieszkały, były Polakami i mieszkały w Polsce. Taka pierwsza grupa dzieci, taka najprostsza moim zdaniem, to są dzieci z dysleliami. No i dyslalie oczywiście proste i wielorakie, zdarzają się tak jak wszędzie. Tyle, że na przykład w dysleliach prostych jest taka dziwna zależność, że dzieci częściej zamieniają szereg szumiący, czyli szyży czy dży, na szereg ciszący, czyli na sizi ci dzi, czyli siedmiolatek na diagnozie częściej powie mi siafa niż safa, tak jak u nas w Polsce dziecko polskie by powiedziało. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że po prostu fonetyka i fonologia języka angielskiego dosyć mocno wpływa jakby na słyszenie dzieci tych dźwięków w języku polskim i po prostu one szukają bliższego dźwięku, a mimo wszystko szy jako głoska angielska jest bardziej do naszej polskiej si zbliżona niż do sy. Także z tego to najprawdopodobniej wynika. Jeżeli chciałybyście przeczytać sobie, bo ja prowadziłam takie badania właśnie na ten temat, to na blogu będzie taki post, który się nazywa Język polski w Anglii, czy o niego dbamy? I tam będzie właśnie zestawione w taki już szerszy sposób, w jaki sposób te dzieci zamieniają te głoski, jak to wszystko wygląda, jeżeli was by to interesowało. No i oczywiście dyslalie wielorakie, tutaj mam na myśli już takie wielorakie, że dziecko głoski trzech szeregów albo fywy razem tak zamienia i te głoski funkcjonują tylko jako głoski tydy w zależności od dźwięczności, tak? Czyli na przykład jest samochód to będzie tamochód, a nie wiem, zabawka to będzie dabawka i znowu szafa to będzie fafa, a nie wiem, rzeka to będzie deka, tak? I po prostu wszystkie głoski w ten sposób dziecko zamienia. Także już mówię o takich wielorakich dyslaliach. I głównym problemem tych dzieci jest to, że dzieci z dyslaliami prostymi w ogóle nie są brane pod terapię, czyli dzieci z pararotacyzmem, z parasygmatyzmem, z jakimiś tam wadami deformacyjnymi nie jest brane pod terapię przez specjalistów brytyjskich, mimo że te dźwięki, które na przykład w Polsce już podlegają pod terapię i znajdują się również w języku angielskim, to Brytyjczykom nie przeszkadza, tak? Oni się tym w ogóle nie kłopoczą. Jeżeli dyslalia wieloraka natomiast jest na tyle znacząca, że wpływa już ona na możliwość komunikowania się z tym dzieckiem, to w sporadycznych sytuacjach te dzieci brane są na terapię, ale to też nie są częste przypadki. Teraz taką drugą prostą grupą, która zazwyczaj trafia do mnie na konsultacje, to są dzieci z nasilonym jąkaniem rozwojowym. No i tak jak sama nazwa wskazuje, jest to zjawisko rozwojowe. Są to dzieci w wieku od 3 do 4 lat i tutaj rodzice po prostu bardzo mocno niepokoją się tym faktem, że dziecko zacina się, powtarza jakieś tam sylaby, słowa, nie może rozpocząć zdania, ale zazwyczaj są to pewnego rodzaju stresy, które wychodzą poprzez mowę. Tak, wyobraźcie sobie jakiegoś tam 3 czy 4 latka, który idzie w Polsce do przedszkola czy tam do szkoły i po prostu jest bardzo mocno zestresowany tym faktem, a jakby wyobraźcie sobie sytuację, w której to dziecko właśnie przeżywa to samo, a dodatkowo jeszcze nie rozumie, czego ktoś od niego chce, tak? Bo spotyka się wtedy po raz pierwszy z językiem angielskim. Więc u niektórych dzieci po prostu wychodzi to w mowie i w takim jąkaniu się bardzo, bardzo mocno, a niektóre dzieci stają się bardzo ciche w szkole albo w przedszkolu, a w domu po prostu wychodzą z nich emocje i stają się bardzo niesforne, tak? Także to może pójść w takie dwie strony. I głównym problemem tych dzieci jest to, że one nie mają jakiegoś wsparcia, takiego rozwiązania tego problemu, jeżeli chodzi o to jąkanie rozwojowe ze strony Brytyjczyków. Oni starają się raczej dziecko zachęcić, co im się też bardzo chwali, zachęcić, ośmielić i wprowadzić w grupę, ale jakby rodzicom nie mówią, tak, co powinni robić, a czego nie powinni robić. No i oni z takimi informacjami albo spotykają się pierwszy raz u mnie, albo gdzieś tam starają się szukać i kontaktować się z jakimiś osobami z internetu, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie ma jakby konkretnego rozwiązania tej sytuacji. Teraz dzieci z OREM-ami, czyli opóźnionym rozwojem mowy, to jest bardzo duża grupa dzieci, która do mnie przychodzi. Są to dzieci, które moim zdaniem nawet jakby mieszkały w Polsce, to miałyby problem z rozwojem mowy, bo czasem to są dzieci, które w ogóle z tym językiem angielskim nie mają jeszcze do czynienia i już tylko w rozwoju języka polskiego, że tak powiem, ja już widzę, ale gro jest takich dzieci, które mają i kontakt z językiem polskim i z angielskim i ta mowa w języku polskim jest bardzo mocno opóźniona. No i głównym problemem tych dzieci jest to, że ich rodzice nie wyznaczają jasnych granic bo między dwoma językami, bo cieszą się każdym słowem, które to dziecko powie. Czyli jeżeli dziecko zaczyna nazywać kolory po angielsku albo liczyć po angielsku, to rodzice chwalą to dziecko i zachęcają je nawet do tego i akceptują to, że to dziecko w taki sposób mówi, a nie inny. i jakby nie stawiają tej granicy, która dziecku jest wtedy bardzo potrzebna. I kiedy trafiają do mnie, to te dzieci stawiają bardzo proste zwroty w wypowiedzi w języku polskim, po prostu po angielsku, tak? Czyli mówią, że to jest na przykład orange sock, albo na przykład popatrz blue, tak? Czyli popatrz niebieski, albo że coś jest niebieskie. I to zjawisko też przez językoznawców jest opisywane, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, tak? Tutaj też osoby dorosłe bardzo często wstawiają takie proste zwroty, czyli na przykład możemy się dzisiaj spotkać na herbacie, bo mam day offa i możemy sobie gdzieś tam wyjść, albo moje dziecko ma half terma, więc możemy gdzieś wyjechać, tak? I osoby dorosłe też w taki sam sposób mówią, no ale u dzieci jakby to jest niedopuszczalne, bo ja zawsze tłumaczę rodzicom, że o tyle co język angielski rozwinie się bardzo szybko, bo dzieci będą przechodzić przez cały proces edukacji tutaj w Anglii, to ten język polski zależy przede wszystkim od domu rodzinnego, no i ewentualnie od polskiej szkoły sobotniej i od dziadków, z którymi te dzieci mają jakiś tam kontakt przez Skype'a albo w czasie wakacji, albo jakichś tam wyjazdów do Polski. I kolejna grupa to są dzieci z zaburzeniem mowy o typie afazji. No i tutaj zaczynają się już schody, bo Brytyjczycy nie dostrzegają tego problemu na czas, ponieważ, no ja im się w sumie nie dziwię, tak, bo oni łączą to z tym, że dziecko mało mówi, albo mówi niewyraźnie, albo nie chce mówić, bo spotkało się z językiem angielskim tam pierwszy raz na przykład w tym roku. I jakby nie pytają się rodziców, czy dziecko ma takie same problemy również w języku polskim. I te dzieci są diagnozowane bardzo, bardzo, bardzo późno. Zdecydowanie za późno, moim zdaniem. I jakby nikt nie pyta się ani rodziców, ani nawet czasem rodzice są niewysłuchiwani, tak, że dziecko podjęło współpracę na przykład z polskim logopedą i że ta osoba twierdzi, że to jest o wiele szerszy problem niż tylko to, że to jest problem z językiem angielskim, że to jest również problem z językiem polskim, z jego nabywaniem, że dziecko po prostu nie zapamiętuje słów, nie jest w stanie rozpocząć jakiegoś słowa, nie ma wyćwiczonej pamięci sekwencyjnej i tak dalej, i tak dalej. Oni jakby ten fakt w ogóle pomijają i nie biorą go pod uwagę, tak? Także te dzieci mają tak, no, troszkę przekichane, że tak powiem, tutaj pod tym względem. A kiedy już jest im ofiarowywana jakoś pomoc, to w takiej fazie początkowej to jest po prostu, wiecie, takie wkuwanie słówek, bo oni uważają, że dziecko nie zna słów, więc jak pozna słowa, to się będzie komunikowało. I rodzice dostają takie książeczki, na przykład moich pierwszych 100 słów w języku angielskim i wiecie, i dziecko uczy się różnych słów z różnego zakresu, przy czym jakby to troszkę nie tędy droga i jakby tę terapię trzeba by było poprowadzić w zupełnie inny sposób, a nie po prostu przez takie, w cudzysłowie mówiąc, nabijanie słówek w języku angielskim, tak żeby to dziecko nagle zaczęło się tymi słówkami posługiwać. Kolejna grupa to dzieci z niedosłuchami. Ja tych dzieci nie mam dużo, a jeżeli je mam już, to są to dzieci zazwyczaj już zdiagnozowane i posiadające aparaty. Albo takie aparaty zauszne, albo implanty ślimakowe, albo takie aparaty słuchowe, które działają i oddziałują na przewodnictwo kostne. I wtedy ja po prostu wiem, z czym pracować, bo po prostu rodzice przynoszą mi wszelakiego rodzaju badania, wyniki, jakby na przestrzeni czasu też mi to pokazują i ja po prostu wiem, w jaki sposób mam prowadzić tę terapię, ale też jest bardzo dużo dzieci, które trafiają do mnie na diagnozę i na diagnozie na przykład nie słyszą niczego, a przychodzą na kolejne spotkanie i słyszą wszystko świetnie i rodzice też mówią, że te dzieci mają częste stany kataralne i tak dalej, często chorują. No i najczęściej ja na przykład dostrzegam problem powiększonych migdałów albo przerośniętego trzeciego migdała, a to zazwyczaj u dzieci wiąże się z wysiękami. Ale tutaj w Anglii problemem właśnie tych dzieci z wysiękami jest to, że tutaj nie ma leczenia farmakologicznego. Tutaj się jakby monitoruje, czy ten niedosłuch, który powstaje na bazie tego wysięku, czy on się pogłębia, czy on się utrzymuje jakby na stałym poziomie. I tutaj się czeka bardzo często do momentu, kiedy już trzeba zadziałać bardzo mocno inwazyjnie, czyli po prostu naciąć błonę bębenkową i wstawić dren. I u nas w Polsce jest to, rzekłabym, taka ostateczna ostateczność. Tutaj w Anglii się po prostu do tego momentu czeka. No i to jest taka niefajna sprawa, bo czasem po prostu rozwój tej mowy u tego dziecka mógłby wyglądać zupełnie inaczej. To dziecko mogłoby słyszeć i mówić zupełnie inaczej, gdyby po prostu pewne kroki zostały podjęte o wiele szybciej. Kolejną grupą, która w tym roku po prostu wysypała się jak grzyby po deszczu, to są dzieci autystyczne. Praktycznie od tego roku nie miałam jeszcze takiej większej diagnozy, takiej jak Wam mówiłam, organizowanej po prostu tak na cały dzień, bez diagnozy jednego albo dwóch autystyków. I są tutaj dzieci autystyczne jeszcze niezdiagnozowane, albo dzieci, które już po prostu przychodzą z opinią i po prostu mają już wystawioną właśnie opinię, że jest to dziecko albo ze spektrum autyzmu, albo z autyzmem. I o tyle, co te dzieci autystyczne, które już są zdiagnozowane, one tam są podjęte, mają tam jakąś terapię prowadzoną, czy to w szkołach takich dla dzieci w normie rozwojowej z nauczycielem jeden na jeden, czy w szkołach specjalnych te dzieci się znajdują. O tyle problem z tymi dziećmi, które są niezdiagnozowane, jest taki, że Brytyjczycy tutaj czekają bardzo długo na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, z racji tego, tłumacząc to tym, że dziecko ma czas, bo wychowuje się w dwóch językach i tak dalej, i tak dalej. A ja zazwyczaj wtedy pukam się w głowę i pytam się, jaka to jest dwujęzyczność, kiedy dziecko mieszka w Anglii, ale nie chodzi do szkoły, nie chodzi do żłobka, nie chodzi do przedszkola. Rodzice mają polskich znajomych, obydwoje są Polakami, w domu mówią po polsku i gdzie tu jest problem z tym, że dziecko nie mówi, bo jest dzieckiem dwujęzycznym? No dla mnie nie ma tutaj żadnego związku. Tak jakby sam fakt tego, że ja mieszkam w Anglii, to nie znaczy, że jestem dwujęzyczna, tak? Albo że moje dziecko będzie dwujęzyczne. Jeżeli nie uczęszcza do szkoły, do przedszkola, gdzie z tym językiem angielskim może się spotkać, to ono się tym dzieckiem dwujęzycznym może nie stać. Tak, ja znam dzieci, które wychowywały się w domu tylko w języku polskim i z językiem angielskim spotkały się dopiero na jakimś etapie, a jakby ich zachowania językowe w języku polskim są tak żywe, bo rodzice w ogóle nie dopuszczali do nich języka angielskiego i są tak żywe w języku polskim, że jakbym postawiła przy nich dziecko z Polski, to one się niczym nie różnią, tak? Spontaniczność w języku, ekspresja i tak dalej, nie różni się niczym. No ale wracając właśnie do tych niezdiagnozowanych dzieci, to jeszcze kwestia jest tego typu, że oni odkładają te diagnozy bardzo, bardzo mocno w czasie. Jeżeli przychodzi dziecko, gdzie u nas w Polsce dziecko dwuletnie jest już diagnozowalne pod kątem autyzmu, albo dziecko trzyletnie, to tutaj na wystawienie opinii zazwyczaj Brytyjczycy czekają do momentu, kiedy dziecko skończy 4 lata. Wtedy, kiedy po prostu pójdzie do szkoły i nauczyciele, wychowawcy dostrzegają, że to dziecko nie rozwija się tak, jak powinno się rozwijać i odstaje w pewnym sensie od grupy, no to wtedy trzeba mu jakoś pomóc, a na to trzeba mieć w pewnym sensie jakąś podkładkę w formie jakiegoś właśnie statementu, czyli takiej opinii. W tym roku to już troszkę wygląda inaczej, jeżeli chodzi o te statementy, ale to nieistotne. Po prostu chodzi o to, że oni potrzebują jakiejś opinii, że to dziecko może współpracować z osobą jeden na jeden, tak? I wtedy jakby to dziecko jest wtedy w ten sposób diagnozowane. Ale to jest zdecydowanie za późno, bo u nas w Polsce jest bardzo duży nacisk na to, żeby diagnozować te dzieci bardzo szybko, tutaj niestety niekoniecznie. No i taka najtrudniejsza grupa dzieci, z jaką ja się spotykam, to są dzieci z chorobami genetycznymi, ale to powiem Wam szczerze, że to były takie choroby genetyczne, o których ja usłyszałam pierwszy raz, jak zadzwonił do mnie rodzic i powiedział, że chce przyjść z takim dzieckiem, ale to dziecko ma taką a taką chorobę genetyczną, tak? Ja wtedy mówię, okej, ale to nie spotykamy się na przykład za tydzień, tylko za dwa, bo ja muszę mieć czas na to, żeby doczytać, o co w ogóle tutaj chodzi. I na przykład pracuję z dzieciakami, których choroby występują u jednej osoby, u jednego dziecka, na 15 tysięcy żywych urodzeń, tak? Ja z tymi chorobami, o tych chorobach nawet nie słyszałam, tak? Nawet nie miałam żadnego kontaktu, nawet w jakichś tam książkach, w literaturze, nawet nigdy nie słyszałam wzmianki o tych chorobach. Także są to tego typu rzeczy. No i oczywiście jest to duże wyzwanie dla mnie, tak? Pod kątem też takim jako terapeuty, ale też takim dużym wyzwaniem, żeby po prostu nie zaszkodzić, tak? I też nie gadać głupot, kiedy prowadzę jakieś zajęcia i też żeby nie wypowiadać się zbyt pochopnie na jakieś tematy, bo po prostu ja też sama muszę zdobywać wiedzę na ten temat i ja zazwyczaj zdobywam ją wtedy, kiedy prowadzę dane dziecko, również tak jakby uczę się tego dziecka z każdymi zajęciami. To są takie najtrudniejsze przypadki, z jakimi mam kontakt. Na szczęście nie jest takich dzieci dużo, mówię na szczęście, ponieważ cieszę się, że mało dzieci ma aż tak poważne problemy, tak? Aż tego typu poważne zaburzenia. No i teraz chciałabym Wam powiedzieć o tym, jakie różnice dostrzegam pomiędzy pracą polskiego a brytyjskiego logopedy. Przede wszystkim taką dużą różnicą to jest czas, czyli jakby szybkość podejmowania decyzji, szybkość podejmowania kroków. Tak jak już Wam mówiłam, w Polsce jest teraz bardzo duży taki trend i taka duża nagonka, żeby dzieci diagnozować jak najszybciej rozpoczynać pracę, kiedy tylko widzimy jakiekolwiek tam problemy, jeżeli są to problemy wynikające na przykład z rozwoju dziecka, no to wtedy staramy się pracować jak najszybciej się da i tę terapię rozpoczynać jak najszybciej. A w Anglii jest tak, najkrócej rzecz ujmując, że list zawsze może dojść na czas, a jeżeli nie dojdzie na czas i się wróci do nadawcy, to wtedy, że tak powiem, jeszcze raz się go nada i potem to się tak wszystko przesuwa. I czasem tutaj diagnozy trwają czasem po rok, a czasem rodzice po prostu już zdenerwowani całą sytuacją, po prostu lecą do Polski, diagnozują dziecko. I jakby ten czas oszczędzają, tak, dziecku, bo wtedy wiadomo, z czym jest problem. A tutaj, że tak powiem, no ta diagnoza jest bardzo mocno rozkładana. W ogóle jakiekolwiek działania są bardzo mocno rozkładane w czasie. Spotkania z logopedą to kolejna różnica. W Polsce zazwyczaj spotkania to są raz na tydzień spotkania. Albo raz na dwa tygodnie, w zależności od przypadku, ale czasem też jest tak, że jeżeli dziecko tego wymaga, to rodzice potrafią być na zajęciach 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty, albo przynajmniej 2 albo 3 razy w tygodniu, to w zależności tak, jakie mają możliwości. Wyobraźcie sobie, że tutaj spotkania z logopedą to są spotkania raz na 2-3 miesiące, tak? I spotkanie z logopedą nie polega na tym, co u nas, że wiecie, że ktoś przychodzi z określonym planem do tego dziecka, że on wie, co chce zrobić z tym dzieckiem, tylko po raz kolejny przychodzi z jakimiś tam z tymi samymi zabawkami i po raz kolejny zaczyna obserwować dziecko, jak się tymi zabawkami bawi. Tak? Dzieciom też są tutaj przyznawane takie sesje, czyli na przykład dziecku jest przyznanych na przykład 6 sesji albo 10 sesji. I polega to na tym, że po odbyciu tych 6 albo 10 sesji dziecko ma bardzo długą przerwę i nikt mu nie gwarantuje, że te sesje się kiedykolwiek powtórzą. Ja ostatnio miałam właśnie taką możliwość spotkania mamy, która ma dziecko bardzo mocno zaburzone i ona powiedziała, że jej dziecko dostało 6 sesji, jakieś 2 tygodnie temu te sesje się skończyły, no i teraz są wpisane na listę osób oczekujących znowu tych 6 sesji gdzieś tam. Mnie to bardzo dziwiło na początku, kiedy ktoś do mnie przychodził, polski rodzic, który miał już właśnie kontakt z tym brytyjskim systemem i się pytał, pani zdaniem to ile nam to sesji zajmie? A ja tak mówię, nie wiem, ile mi to sesji zajmie. To może zająć sesji spotkań, powiedzmy pracy, to będzie praca na przykład na 2 miesiące, ale niewykluczone, że będziemy się spotykać przez 2 lata. Bo na dobrą sprawę wiele rzeczy decyduje o sukcesie dziecka w terapii. Przede wszystkim jego stan wyjściowy, po drugie systematyczność rodzica, podejście i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I teraz już wiem, skąd się wzięły te pytania, tak? No tutaj to jest normą, w taki sposób postępowania jest normą. Co więcej, z dziećmi czasem wcale w placówce nie pracuje logopeda, tylko osoba wyznaczona przez logopedę i osoba logopedy wyznacza tej osobie, która pracuje z dzieckiem, plan działania na przykład na najbliższe 2 miesiące, potem logopeda przychodzi, patrzy sobie na dziecko, nawet nie w czasie zajęć, tylko na przykład w czasie grania w piłkę na boisku i wyznacza kolejne zadania dla dziecka, tak? Także tutaj to troszkę inaczej wygląda niż w Polsce. Kolejna różnica to to, że tutaj rodzice nie są traktowani jako współtwórcy terapii. Takie polskie podejście jest takie, że im więcej osób wie ze środowiska dziecka, jak z tym dzieckiem należy pracować, jak postępować, to ta terapia idzie bardzo szybko do przodu. i jakby rodzic też czuje się za nią odpowiedzialny. Poza tym, no ja też mam taki system, że rozpisuję rodzicom, co bym chciała, żeby zrobili w domu z dzieckiem. A tutaj rodzice niejednokrotnie nie wiedzą, co się dzieje z ich dzieckiem w szkole. Na przykład, jeżeli jest to dziecko z autyzmem, to ja się pytam, na jakim są etapie, czy robili taki etap, czy robili taki, czy taki, czy taki, a w kategoryzacji to na jakim etapie są, a w ćwiczeniach pamięci na jakim i tak dalej, zadaję te pytania. Rodzic robi coraz większe oczy i mówi, ja nie wiem. Ja nie wiem, co oni robią z moim dzieckiem w domu. Przepraszam, w szkole. Tak? Ja nie wiem, nad czym oni pracują. Ja mówię, ale to wy nie dostajecie przedłużenia tej terapii do domu? Nie, dziecko po prostu przychodzi, my je odbieramy, nawet nauczyciel nie mówi nam dokładnie, co dzisiaj było robione. Może się z tego dowiemy z takich dzienniczków, które są, a jeżeli nie, to się dowiemy z raportów o tym, co moje dziecko zrobiło w szkole przez jakiś tam czas. Także no tutaj rodzic jest jakby w ogóle pomijany, tak? Rodzic ma być rodzicem w domu, a dziecko ma terapię i naukę po prostu w szkole. Kolejną rzeczą jest, różnica jest taka, że w Polsce cały czas społecznie uznaje się, że logopeda to jest osoba, która pracuje nad wadami wymowy. Tak? Czyli jesteśmy, że tak powiem, specjalistami od ry, szy, ży, czy dży i tak dalej, i tak dalej. Jak dziecko nie mówi, to musi iść do logopedy. I jest takie bardzo, bardzo mocno, taki pogląd jest w Polsce, że logopeda jest właśnie specjalistą od wad wymowy. W Anglii logopeda jest typowo logopedą tylko i wyłącznie komunikacyjnym. Czyli jeżeli wymowa dziecka, tak jak już Wam mówiłam, w tych dysleriach wielorakich wpływa na komunikację i na zrozumiałość dziecka, wtedy dziecko zostanie wzięte na terapię. Ale ogólnie, jeżeli oni na przykład pracują z takimi trudniejszymi dziećmi, to oni kładą nacisk tylko i wyłącznie na komunikację. I oczywiście super, ale kiedy jest jakieś dziecko, które na przykład w wieku 11 lat zamienia, nie ma na przykład głosek syzy, cydzy, a zamienia je na fywy tylko i wyłącznie, nie ma głosek szyży czy dży, a zamienia je tylko i wyłącznie na fywy, to dziecko nie będzie wzięte na terapię. Albo będzie wzięte, ale ta terapia i tak niczego nie przyniesie, bo ona po prostu będzie zbyt krótka, bo oni się po prostu zniechęcą. I ja nie jestem ani za podejściem polskim, ani za podejściem brytyjskim. Ja uważam, że logopeda powinien umieć dostosować się do potrzeb dziecka, które do niego przychodzi. Czyli jeżeli przychodzi do mnie dziecko, które mówi safa, capka, dzem i lak, to ja z tym dzieckiem pracuję w taki sposób, żeby mu pomóc, bo jego głównym problemem jest problem tylko i wyłącznie z wymową i super, że to jest tylko problem z wymową. Ale ja jakby nie odsyłam tego dziecka i mówię, dobra, wyrośnie, a niech sobie idzie, niech sobie żyje, nie? Ale gdy przychodzi do mnie dziecko, które ma problem rozwojowy, które ma problem komunikacyjny, dla którego najważniejsze jest to, żeby zareagowało na swoje imię, żeby w ogóle skoncentrowało swój wzrok na jakimś przedmiocie, żeby potrafiło dobrać obrazek do obrazka taki sam, albo krowę do krowy taki sam i tak dalej, to ja wtedy jakby działam na tym poziomie, na którym to dziecko potrzebuje, a nie skupiam się tylko i wyłącznie na wymowie, albo mówię, że jeżeli dziecko nie mówi, to ja nie będę z nim pracowała, bo to nie jest moja działka, tak? Czyli jakby trzeba wypośrodkować pewne rzeczy. No i taka ostatnia rzecz, taka ostatnia różnica, takie same negatywy, wydaje mi się, że ta jest najgorsza, jest to, że gdy w Polsce jest jakiś duży problem, czy dziecko jest bardzo mocno uszkodzone, czy jest bardzo mocno opóźnione w rozwoju, czy osoba dorosła doznała jakiegoś dużego urazu, czy to wylewu, czy jest w jakimś wypadku komunikacyjnym, to w Polsce się walczy o te dzieci, o tych dorosłych. Podaje im się bardzo dużą liczbę różnego rodzaju terapii. Działa się tak polisensorycznie, rzekłabym, tak, żeby jak najszybciej te osoby po prostu wyciągnąć z pewnych stanów, a dzieci, żeby jak z największych stron, znaczy jak z największej liczby stron po prostu bodźcować, żeby ta terapia po prostu przyniosła jak największy skutek. Tutaj nie ma takiej walki o osoby. Tutaj jeżeli dziecko jest bardzo mocno chore, rzekłabym tak, opóźnione w rozwoju, czy po prostu jakby jego funkcjonowanie jest już na starcie bardzo niskie, to dziecko wychodzi się z założenia, że to dziecko ma być szczęśliwe. I nieważne, czy ono podejmie jakąś terapię, czy nie. Tutaj nie ma takiego bodźcowania dzieci z różnych stron. A jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj ta terapia do nich trafia bardzo późno albo w ogóle. W Polsce jest tak, że po incydencie neurologicznym do osób trafia się bardzo szybko. Praktycznie w pierwszych kilku dniach te terapie są już podejmowane. Jest sporo logopedów, którzy pracują na oddziałach neurologicznych i po prostu z tymi pacjentami działają już bardzo, bardzo szybko. Tutaj te terapie są odkładane na taki czas, że praktycznie czasem już nie można nic z tym zrobić, bo ja miałam akurat okazję współpracować trochę z osobami dorosłymi i po prostu tylko mi się serce krajało, kiedy po prostu musiałam ich opiekunom mówić, że ja już niestety nie dam rady nic zrobić, bo te wszystkie rzeczy, które ta osoba prezentuje, są już na takim etapie, że ja już po prostu nie jestem w stanie w tym momencie zdziałać niczego. To tyle, jeżeli chodzi o różnice. I tak jakby z takiego głównego wykładu to już wszystko. Jeszcze chciałabym Wam przekazać takie swoje, powiedziałabym, myśli albo jakieś takie sentencje, ale nie chciałabym, żebyście traktowały tego jako takie moje mędrkowanie czy coś. Może potraktujcie inaczej. Wiem, że może gdybym ja usłyszała te myśli, kiedy byłam na studiach, wiele decyzji i wiele różnych sytuacji w moim życiu potoczyłoby się trochę inaczej. I wydaje mi się, że po prostu możecie trochę tego z tych jakichś tam myśli wyciągnąć trochę dla siebie. Nie pozwólcie sobie w czasie studiów mówić tego, że musicie iść do pracy, do jakiegoś szkoła, bądź przedszkola, do szkoły, bądź do przedszkola, bądź do jakiejś innej placówki. Oczywiście taka praca też jest fajna i też jest potrzebna, ale zawsze traktujcie zawód logopedy jako zawód wolny. Ja w pewnym sensie jestem przykładem na to, że logopedię można robić gdziekolwiek się jest i bez względu na to, w jakich warunkach się człowiek znajduje. Wy macie o tyle fajną sposobność, że zawód logopedy, w ogóle praca z drugim człowiekiem zawsze w jakiejkolwiek formie będzie bardzo mocno wpływała na jakość życia tej drugiej osoby. Wy będziecie zmieniać albo już zmieniacie, jeżeli pracujecie, życie dzieci, życie ich rodzin, ich jakość życia. To jest naprawdę niesamowita sprawa i nigdy nie pozwalajcie zamykać siebie w jakichś takich, wiecie, puszkach, które będą wam ograniczały to, co wy macie robić, bo to wy macie tworzyć świat, a nie świat ma tworzyć was. Kolejną sprawą, jeżeli macie czas albo jeżeli jeszcze tego nie robicie, to chciałabym was poprosić o to, żebyście podjęły pracę albo podjęły jakiś wolontariat. Ja sama wiem, że ja pracowałam w czasie studiów, właśnie od trzeciego roku rozpoczęłam pracę. I wiem, że wtedy moje studiowanie nabrało zupełnie innego wymiaru. Nabrało takiego wymiaru, że ja zadawałam konkretniejsze pytania, szukałam odpowiedzi na konkretne przypadki, a nie na przypadki z książek albo na wyimaginowane przypadki, które ktoś mi tam opisuje na zajęciach. Wtedy miałam jakby kontakt z realnym problemem, z realnym człowiekiem, któremu chciałam pomóc i to mnie bardzo determinowało do tego i motywowało do szukania różnych informacji, czy to w książkach, czy chodziłam po wykładowcach, czy starałam się w bibliotece szukać jakichś metod, żeby po prostu tej osobie czy temu dziecku pomóc. I też jakby z tym wiąże się to, że na przykład jak ja pracowałam, to faktem nie dostawałam tam jakichś dużych pieniędzy za to, bo jakby to nie o to chodziło, ja głównie stawiałam na zdobycie doświadczenia, ale za te zarobione pieniądze kupowałam bardzo dużo gier, bardzo dużo książek i wiem, że jak potem skończyłam studia, to ja już byłam logopedą z pewnym pakietem, raz, że doświadczeń, dwa, że po prostu swoimi pomocami i swoimi grami i to mi bardzo mocno pomogło, bo ja sobie pomału to wszystko po prostu zbierałam, dokupowałam i systematycznie to wszystko gromadziłam i to mi potem bardzo mocno pomogło. Jeżeli jesteście jeszcze na etapie decydowania o swoich praktykach, to taka jedna prośba do was, podejdźcie do nich bardzo mocno, konkretnie. Ja nie wiem, nie pamiętam, wiem, że na godziny praktyk to było tam około 120 jednostek tam w jednym roku czy coś takiego i miałam dużo koleżanek, które praktyki robiły przez 2 tygodnie, bo tak jak, że tak powiem, w przepisie można potraktować jednostkę, znaczy te 120 godzin jako 120 jednostek, nieważne czy 20 godzinnych, czy półgodzinnych, czy godzinnych. Ja do swoich praktyk podchodziłam bardzo poważnie, zawsze chodziłam do miejsc, gdzie mogłam się nauczyć bardzo wiele. Nigdy nie starałam się podejść do praktyk na takiej zasadzie, żeby to tylko odbębnić i żeby było. I Zawsze jak miałam 120 jednostek do przepracowania, to zazwyczaj odbywałam te praktyki jako 120 godzin zegarowych. Nieważne, czy ja przez to widziałam 3 jednostki spotkania danego logopedy, czy jedną jednostkę, czy może dwie, ja to zawsze rozliczałam jako jedną. Oczywiście to też musicie wejść w porozumienie z tym logopedą, który tam będzie, tak, bo to też różnie bywa, ale korzystajcie, tak, bo wtedy macie taki duży przywilej uczenia się po prostu o wiele więcej niż po prostu na takich teoretycznych zajęciach na uczelni. Jeżeli macie jeszcze czas, że tak powiem, poza jakąś tam uczelnią i ewentualnie jakąś pracą, to fajnie by było, gdybyście już w czasie studiów też starały się chodzić na szkolenia. Ja wiem, że szkolenia dały mi bardzo, bardzo dużo, bo szukałam zazwyczaj na nich odpowiedzi na konkretne pytania i czasem jedno szkolenie dawało mi więcej niż na przykład 3 lata z jednego przedmiotu, tak? Albo nie wiem, rok jakiegoś przedmiotu tam po 3 spotkania, czy tam po 3 godziny w tygodniu. Także szkolenia to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że w Gdańsku, w ogóle w całej Polsce jest niesamowity wybór tych szkoleń i one naprawdę dają bardzo dużo. I teraz jeszcze taka jedna propozycja w sumie dla Was. Jeżeli jeszcze jesteście na etapie poszukiwania miejsca do praktyk, a chciałybyście spróbować czegoś zupełnie innego, w sensie no może to w pewnym sensie też jakaś większa przygoda. Ja jestem sama ciekawa, jakby to wyszło z mojej strony. To ktoś z Was, nie wiem, jedna, dwie osoby mogą przylecieć do mnie na praktyki, jeżeli oczywiście chcecie, tylko wtedy bym poprosiła już o taki kontakt mailowy bezpośredni ze mną. Uważam, że jeżeli chodzi o te godziny obserwacji, jestem w stanie Wam je zagwarantować. Wydaje mi się, że osoby, które do mnie przychodzą, nie będą miały problemu z tym, że ktoś jeszcze będzie obserwował te zajęcia. Jeżeli chodzi o zajęcia prowadzone, to jeszcze bym musiała to przemyśleć i zobaczyć, jakby to wyglądało w praniu. Ale jeżeli ktoś by chciał przyjechać na praktyki, w sumie przylecieć, to proszę o kontakt i wtedy będziemy ewentualnie myśleć, jeżeli by się ktoś zdecydował na takie praktyki. No a teraz dziękuję Wam za wysłuchanie. Trochę się rozgadałam, bo już jest ponad godzina mojego mówienia. Zapraszam Was na swojego bloga, na komentowanie tego, co tam jest. Odwiedzajcie też Facebooka, możecie sobie tam śledzić, co się dzieje. Na moim blogu jest dużo darmowych materiałów do pobrania. Jest taki e-book odnośnie diagnozy logopedycznej. Jest też wykład, który prowadziłam na konferencji w Londynie. Tam też jest bardzo dużo materiałów. Jest cała prezentacja i materiały wypełnione. Może Wam się to przydać do czegoś. No i oczywiście ten wykład, który teraz do Was tam powiedziałam, też będzie nagrany jak w formie podcasta i też mam nadzieję, że w tym tygodniu pojawi się na stronie, więc jeżeli ktoś nie mógł na przykład dzisiaj być, a wiecie, że chciał, to będzie mógł sobie to wysłuchać. No i jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to mogę teraz chętnie odpowiedzieć.